Jesteśmy po spotkaniu autorskim z Krzysztofem Grabowskim z zespołu Deserter, no ale on dziś przybył tutaj do Olsztyna przede wszystkim jako autor książek. Cześć.
Cześć, dzień dobry, witam.
Wczesną wiosną miałem okazję kupić w przedsprzedaży równocześnie dwie książki. Jedna to Fala Rafała Księżyka, druga to Spytaj milicjanta twojego autorstwa. To taka koincydencja, bo chociaż obie książki bardzo się różnią, jedna jest dokumentem, to literatura faktu, druga to trochę fikcja. Jedna opisuje zespoły przede wszystkim zimnofalowe z różnych miast. U ciebie to jest jakiś tam świat przedstawiony, ale oba odnoszą się do roku 1984. Dotarłem do posłowia, w którym wspominasz, że ty w zasadzie nad książką zacząłeś pracować w czasie pandemii. Czy też ten fakt tej izolacji w czasie pandemii nie sprawił, że myślami trochę wróciłeś do czasów, kiedy też byliśmy w izolacji, my, czyli Polacy, czyli mówię tu o latach 80.
Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo akurat to, jak my postanowiliśmy napisać scenariusz do filmu, na podstawie którego napisałem książkę Spytaj milicjanta, to się odbywało już w schyłkowej fazie pandemii i to był taki moment rzeczywiście, kiedy mieliśmy trochę czasu i ja i Jarek, z którym pisałem scenariusz, i wtedy uznaliśmy, że to jest świetny moment, żeby zająć się czymś innym, czymś pobocznym. I właśnie wpadł pomysł na to, żeby stworzyć scenariusz do wspólnego pomysłu. Ja miałem swój pomysł na książkę, on miał swój pomysł na film. Zderzyliśmy te dwie rzeczy i udało się w ten sposób napisać wspólną historię, którą skończyliśmy pod koniec 2022 roku jako scenariusz. I ja w ubiegłym roku napisałem z tego książkę, czekając na ewentualne możliwości zrobienia filmu, ale to nie jest takie proste, więc jakby nie miałem cierpliwości czekać, więc postanowiłem to po prostu zamienić na książkę. Rzeczywiście rok 84 i rozumiem intencję pytania, ta izolacja wówczas, izolacja nasza od społeczeństwa, naszego kraju, od świata i tak dalej. To rzeczywiście jest taki wątek, który ma miejsce w tej książce, natomiast nie to było genezą powstania tej książki.
Na jakim etapie jest film na podstawie tego scenariusza?
Film jest na etapie złożenia projektu do PISF-u, czyli Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. W tej chwili scenariusz przechodzi pierwszą komisję. Ten proces składa się z dwóch komisji i potem jest decyzja, czy dany film jest dotowany, czy nie. Poprzednim razem, kiedy mieliśmy składać ten scenariusz, jak on powstał na świeżo, no niestety uprzedzili nas producenci filmu OKS-u i trochę zablokowali sam temat Pankroka, no w sumie na długo, bo na dwa lata. Jak to bywa z urzędami państwowymi, hasło Pankrok to hasło Pankrok. Był taki film, no to po co robić drugi? Trochę padliśmy ofiarą niestety tego, ale mam nadzieję, że już ten czas karencji minął i że teraz uda się ten film zrobić. Jeżeli tak będzie, to będziemy po wakacjach mieli decyzję i prawdopodobnie do połowy przyszłego roku ten film będzie zrobiony.
Ale może też jest tak, że ten film Idź pod prąd w reżyserii Wiesława Palucha jest na tyle nieudany, to nie tylko moja opinia, że jednak sprawi, że ktoś pomyśli, że może warto zaryzykować i stworzyć coś, co będzie bardziej wartościowe niż ta pełna kliszy, nieporadności scenariuszowych historia.
No mam taką nadzieję, że rzeczywiście swoim scenariuszem komisję przekonaliśmy. Byłem ostatnio na takim przesłuchaniu komisji, wyłożyliśmy nasze racje. Rzeczywiście ten film jest moim zdaniem porażką, ponieważ on powiela wszelkie kalki, mity i stereotypy na temat punkrocka, czyli wszystko to, czego my chcieliśmy uniknąć w naszym scenariuszu i ja w swojej książce, czyli chcieliśmy pokazać zjawisko jak najbardziej w sposób prawdziwy, a nie w taki sposób pod publiczkę, bo to się nigdy nie sprawdza moim zdaniem i to ewidentnie tam producent czy reżyser, nie znam ludzi, więc wydaje mi się tylko, że robili to ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym zjawisku i o tym, co tak naprawdę było. No zespół KS-u zasługuje na moim zdaniem na lepszy scenariusz, bo ta ich pierwsza historia, te lata 80. wczesne, no to jest naprawdę świetny temat. I bardzo szkoda, że został w taki sposób zrobiony, w jaki został.
Przejdźmy już do tej książki. Nie będę oczywiście naszym słuchaczom zdradzał jej treści, nie pytał jakieś szczegóły, ale uderzająca jest ta ostatnia scena, kiedy główny bohater wraz z ojcem dostali bilet w jedną stronę i udają się za granicę, zostawiając wszystko to, co dobre, też to, co złe w naszym kraju. Ale ty zostawiasz niedopowiedzenie, bo ten główny bohater, czyli Hardy, stoi w niepewności, w rozdarciu pomiędzy Polską a tym lepszym światem. Czy to był celowy zabieg? Taka furtka do kontynuacji tej opowieści.
Film troszeczkę ma inne zakończenie, przynajmniej scenariusz. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem w praniu. Natomiast to oczywiście celowy zabieg. Chciałem zostawić taką sytuację w zawieszeniu. Nie, absolutnie nie myślałem o żadnej kontynuacji, bo myślę, że ta historia jest zamknięta. Natomiast lubię takie rozwiązania w filmach, które nie do końca wyjaśniają motywację czy też decyzję bohatera, tylko że zostawiają widzowi pewne pole na podjęcie jego własnych decyzji i wybraniu sobie tego, co on myśli czy też wyobraża sobie, jak to się powinno zakończyć. To chyba jest dobry pomysł, bo takie wykładanie kawa na ławę nie zawsze się sprawdza w tej sytuacji, kiedy i cała treść jest taka w sumie dwuznaczna i całe życie w PRL-u było takie niejednoznaczne, że tych sytuacji, tych zderzeń z systemem i tych zderzeń ze starszym pokoleniem, bo tu jest ten konflikt pokoleń pokazany, to zjawisko, że młodzi ludzie, którzy absolutnie się sprzeciwiali zastanej rzeczywistości, to jednak mieli w domu rodziców, którzy w tej rzeczywistości w taki czy inny sposób się umościli i w nim muszą funkcjonować i żyć, co jest oczywiście zrozumiałe, no ale na tym tle pokazałem, czy też chciałem pokazać to, jak my się czuliśmy, nasze pokolenie i jakich my musieliśmy dokonywać karkołomnych decyzji, czy też wyborów życiowych, żeby osiągnąć te swoje jakieś takie cele, nie do końca sprecyzowane również. I wydaje mi się, że ta scena ostatnia to jest takim idealnym podsumowaniem tej niepewności. Czy to na pewno to, co robimy, jest ok, czy nie jest ok, czy dobrze wybraliśmy, czy źle wybraliśmy. Bohater ma dylemat. Chciałbym, żeby ten dylemat został z widzem.
Zastanawia mnie, bo często tak jest, że autor czy scenariusza filmowego, czy książki wymyśla postaci na bazie kilku różnych znanych mu z rzeczywistości osób, po prostu łączy je w jedność. Czy też tak było trochę w twoim przypadku? Czy są jakieś pierwowzory tych osób, które w tej książce się pojawiły, bo to nie tylko Hardy, ale też reszta chłopaków z zespołu, Zgon, czy ta tragiczna postać zabitego Miłego?
Nie miałem takich osób, o których myślałem, żeby połączyć ich charaktery. Raczej sytuacje łączyłem i sytuacje, które znam ja z życia swojego i kolegów. I te sytuacje wplotłem w treść, żeby jak najbardziej przybliżyć widzowi realia epoki i realia funkcjonowania takiego zespołu właśnie, jakim jest zespół Pokuta, czyli ten główny bohater jakby w całej akcji. Więc tutaj postąpiłem trochę inaczej, czyli nie charaktery ludzi, tylko zdarzenia mnie inspirowały i te zdarzenia wykorzystałem na odmienny trochę sposób, niż one miały miejsce w fikcji.
Tło jest niejedno w tej książce. Jednym z takich ważnych, wydaje mi się, jest twoja próba pokazania tej hipokryzji, obślizgłości systemu, tego kolesiostwa, tego umywania rąk. Zastanawiam się, czy tamte czasy pod tym względem znacznie przegoniły obecną rzeczywistość, czy teraz właśnie jest tak jak kiedyś, czyli poziom hipokryzji jest tak gigantyczny jak w PRL-u.
Ja chyba nie potrafię porównać tych czasów. To są zupełnie inne sytuacje, inny sposób myślenia. To znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, społeczeństwo mniej więcej jest takie samo. No, część społeczeństwa jest zaangażowana w cokolwiek, część jest konsumentami i to się nie zmienia chyba nigdy na przestrzeni wieków. Natomiast nie chciałbym tutaj porównywać dwóch systemów politycznych, które tak od siebie się różnią, że w zasadzie trudno jest znaleźć jakieś wspólne cechy. Natomiast zachowania ludzkie, no to są zachowania ludzkie. One niezależnie od systemu są takie, jakie są i często są podobne. Podobne jest ustawianie swojego życia pod kątem wykorzystania możliwości systemu właśnie, tylko wtedy były inne możliwości, dziś są inne. Dlatego to porównanie nie zawsze będzie adekwatne. Natomiast adekwatnym jest po prostu wspomnienie, czy też zauważenie, tak jak ty zauważasz, że są podobieństwa w tym, jak ludzie się dostosowują. I czy to było kiedyś, czy to dzisiaj, ludzie zawsze starają się dopasować do sytuacji.
Wątkiem, który jest poruszony w książce, który też trochę powraca, ja go znam z autopsji z lat 90., są tak zwani neonaziści, kiedyś nazywani skinheadami. Tu pokazujesz, zresztą ten wątek wydaje mi się, że już przewijał się też kiedyś w naszej rozmowie, sterowanie tymi ludźmi, neonazistami, skinheadami przez służby. Jak uważasz, jak szeroki, jak głęboki był ten proceder?
No nie mam na to żadnych dowodów typu akt z IPN-u. Chociaż wiem, że takie próby odszukania dokumentów bywają podjęte, być może ktoś wreszcie natrafi i to opisze. Zjawisko było jak dla nas dość ewidentne, w sensie mówię dla nas, dla środowiska tego, które uczestniczyło w koncertach. Było ewidentne, bo że oni byli w jakiś sposób chronieni, bo niezależnie od sytuacji, zwykle milicja aresztowała pobitych, a nie tych bijących i to było w całej Polsce zjawisko dość powszechne, więc jakiś systemowy albo rozkaz, albo sposób zachowania służb był. Natomiast co dokładnie, kto wydawał decyzje, w jaki sposób one były opisane, tego nie wiem.
Wracając jeszcze do tego ważnego momentu wieńczącego powieść Spytaj milicjanta, tam główny bohater nuci sobie w głowie pewien tekst niecenzuralny, ale też bardzo rebeliancki, buntowniczy. Ty ten tekst wymyśliłeś na potrzeby książki, czy to był utwór, który napisałeś lata temu jako młody człowiek, a który nie trafił do kanonu Dezertera?
Nie, jedynym utworem, który jest stary, to jest pierwsza zwrotka ich numeru, który grają podczas próby z wyświetlaniem filmu. I to jest piosenka, którą pierwszą zwrotkę napisałem w 1981 roku i ona jest autentyczna. Natomiast pozostałe teksty są napisane na potrzeby książki. Ten ostatni, mówimy o ostatniej scenie, tak? No to jest tekst, który jest nowy, ale napisany w duchu starych.
A ma szansę zaistnieć scenicznie?
Wiesz co, no był pomysł producenta filmu, żeby zespół Pokuta nagrał płytę. I żeby ta płyta była do kupienia, czy też do posłuchania razem z filmem, czy też na premierze, czy nie, jeszcze nie wiem, jaki będzie pomysł. Czy to się uda, trudno mi powiedzieć. Natomiast my nie będziemy tych piosenek robić jako my. Natomiast jeżeli będzie taka możliwość i Pokuta te piosenki nagra, no to czemu nie?
To na koniec naszej rozmowy jeszcze przejdźmy do Dezertera, bo to oczywiście również był temat poruszany tutaj podczas spotkania. Grupa Dezerter to nie tylko historia, ale też działania najnowsze. Już 7 listopada zagracie w pięknych wnętrzach auli. Chciałbym, żebyś zaprosił na to wydarzenie naszych słuchaczy.
Oczywiście serdecznie zapraszam. Ostatnie dwa koncerty w Olsztynie, które zagraliśmy nie tak dawno temu, były sukcesem, był sold out i bardzo nam było przykro, że nie może wejść więcej osób, więc teraz mamy ciut większą salę. Mam nadzieję, że tam się wszyscy zmieszczą. Bardzo, bardzo zapraszam. To już nie tak długo trzeba poczekać, ale zacznie się jesień, wtedy chętnie wszyscy wrócą do klubów z tych wszystkich festiwali. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie mogli sobie my pograć, widzowie posłuchać fajnych utworów.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.